5 minut po godzinie 19. Nieustająco na antenie Polskie Radio Poznań i audycja w sportowym rytmie, na której drugą część zapraszają realizujący program Łukasz Rekurzawski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Niedziela, 14 dzień września, 257 dzień 2025 roku. Sporo interesujących wydarzeń sportowych. Do godziny 20 mówić będziemy m.in. o motocyklowych mistrzostwach Polski, o kartingu. Będzie mimo magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będzie także o futbolu australijskim, a także o siatkówce plażowej i o siatkówce na śniegu. Będzie też spotkanie z wielkopolskim ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim. Porozmawiamy sobie o sportowych inwestycjach. To wszystko przed nami. Teraz przypominamy najważniejsze sportowe informacje dnia.
Grecja zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy Koszykarzy w spotkaniu o trzecie miejsce Eurobasketu w Rydze. Grecy wygrali z Finami 92-89. O 20 finał Francja-Niemcy. W piłkarskiej ekstraklasie Motor Lublin z Brugbet Termaliką Nieciecza zremisował 1-1. Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1, a Widzew Łódź w 76 minucie prowadzi z Arką Gdynia 1-0. W drugiej lidze zwycięstwo Warty Poznań. Zieloni na wyjeździe wygrali z rezerwami Śląska Wrocław 1-0. O 19.30 mecz KKS-u Kalisz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W ekstraklasie futsalu Red Dragons Pniewy wygrały z Ruchem Chorzów 4-3. Aneta Rygielska wywalczyła w Liverpoolu srebrny medal Mistrzostw Świata w boksie w kategorii 60 kg. W finale przegrała z Brazylijką Rebeką de Lima Santos. A w drugim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio Anita Włodarczyk awansowała do finału rzutu młotem, a Klaudia Kazimierska do finału biegu na 1500 metrów. Natalia Bugowiecka awansowała do półfinału na 400 metrów. Ewa Swoboda odpadła w półfinale rywalizacji sprinterek na 100 metrów. Królami sprintu zostali Jamajczyk Oblik Seville z czasem 9.77 oraz Melissa Jefferson-Wooden z czasem 10.61. Anna Twardosz, podobnie jak w sobotę, zajęła trzecie miejsce w konkursie letnich Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasznowie. Triumfowała Japonka Kurumi, a Katarzyna Niewiadoma zajęła piąte miejsce w wyścigu kolarskim o Grand Prix Stuttgartu. Zwyciężyła Włoszka Eleonora Camilla Gasparini, która najszybciej finiszowała z sześcioosobowej czołówki.
Na zegarze 7,5 minuty po 19 do 20 na antenie Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. No to teraz z drugą godziną startujemy także muzycznie. 10 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zgodnie z obietnicą teraz posłuchamy Wielkopolanina, ministra sportu i turystyki Jakuba Rudnickiego, który odwiedził niedawno kilka poznańskich obiektów sportowych, które są modernizowane dzięki resortowym ministerialnym dotacjom.
Kilka obiektów sportowych dzięki właśnie ministerialnej dotacji w Poznaniu się pojawia.
No przede wszystkim klucz jest taki, że to są inwestycje strategiczne z punktu widzenia rozwoju polskiego sportu i też trzeba powiedzieć jasno, Poznań przez ostatnie lata i Wielkopolska nie były zauważane, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sportu i my to zmieniamy i bardzo się cieszę z tego powodu, że dzisiaj jesteśmy na obiekcie Politechniki Poznańskiej. Hokej na trawie, nie musimy sobie tłumaczyć jako Wielkopolanie, jak jest on dla nas ważny. To jest inwestycji strategicznych 2,8 miliona. Za chwilę jedziemy na AWF, tam już jest inwestycja praktycznie zrealizowana. Tam wsparcie kwotą blisko 2 milionów złotych. Potem jedziemy na obiekty Warty Poznań. Będziemy mówić o infrastrukturze, bo tam też było dofinansowanie dla budowy nowego obiektu, jeżeli chodzi o szermierkę, ale też będę miał dobre informacje dla Warty Poznań, jeżeli chodzi o nowy program wsparcia Centralnej Ligi Juniorów. Będę przekazywał decyzję o dofinansowaniu kwotą 70 tysięcy, czyli w sumie 140 tysięcy złotych dla celiotek. Dzisiaj też wspólnie z władzami Poznania, z parlamentarzystami z Poznania i z Wielkopolski będziemy mówić na temat kolejnej inwestycji, z której jestem bardzo dumny. Mówię to jako organizator turniejów siatkówki plażowej i tego pięknego sportu. Jesteśmy po decyzji 8 milionów złotych dofinansowania dla budowy centrów sportów plażowych. Ta inwestycja powstanie na Ratajach. Będzie to jedna z pierwszych tego typu inwestycji w Polsce. Także to są kolejne miliony. I to, co ważne, ja też jestem człowiekiem, który kocha piłkę nożną, nie tylko, ale TPS Winograny to jest klub kultowy. To był zaszczyt dla mnie spotkać się z panem prezesem Andrzejem Juskowiakiem, bo tam była długa historia na temat tego dofinansowania. Ta sprawa jest zamknięta, też blisko 3 miliony złotych. Jestem po rozmowie z panem prezydentem Gołkiem i też to, co miasto zapowiedziało, przyspieszamy. Przyspieszenie infrastrukturalne dla Poznania to są dziesiątki milionów złotych. Przed nami też kolejne wielkie wyzwania, z których sobie zdajemy sprawę, także bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj mieszkańcom Poznania i Wielkopolski powiedzieć tak, będziemy robić dużo dobrego dla wielkopolskiego, poznańskiego sportu. My jesteśmy na etapie wielkiego programu rewitalizacji Orlików, bo w Wielkopolsce to prawie 300 tego typu obiektów, kilkadziesiąt w tym roku zostało wsparte. Za chwilę będziemy ogłaszać rozstrzygnięcia programu budowy nowych Orlików. To się wydarzy za kilka tygodni, ale też w Obornikach, w Rostarzewie, czy też w Ptaszkowie takie inwestycje już są realizowane. Już serdecznie Państwa zapraszam na te obiekty, bo w Obornikach w tej chwili ta inwestycja Orlika pełnowymiarowego w tej chwili trwa. W październiku zapraszam Państwa też do Rakoniewic. Tam zostanie otwarty pierwszy w Wielkopolsce mały przyszkolny basen w ramach nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu Delfinków. Tam wsparliśmy tą inwestycję kwotą blisko 8 milionów złotych i chcemy pokazywać dobre rozwiązania. Też poprawiliśmy program, który realizowali nasi poprzednicy, budowy hal przyszkolnych i w przyszłym tygodniu będę miał bardzo dobre informacje dla wszystkich samorządów, które przeprojektowały te obiekty, bo to był problem, że proponowano hale prezentowe, a my z tego zrobiliśmy porządne, normalne hale. Przed nami też kolejne inwestycje dotyczące i budowy lodowisk, i budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, także myślę, że nie będzie tygodnia, czy też dwóch tygodni, abyśmy nie mieli dobrych informacji dla naszej kochanej Wielkopolski.
A wniosek na arenę wpłynął?
Wpłynął wniosek, jeżeli chodzi o inwestycje strategiczne. Wpłynął ten wniosek do Ministerstwa Sportu. Jeszcze jesteśmy przed analizą merytoryczną tych wniosków, ale też bardzo się cieszę to, co powiedziałem, z takiej współpracy merytorycznej. Gościłem w Warszawie w ministerstwie pana prezydenta Jaśkowiaka i pana wiceprezydenta Gołka. Także rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście mamy ograniczone możliwości finansowe, ale też zdaję sobie sprawę z wagi tej inwestycji, bo też trzeba powiedzieć jasno, że Wielkopolska nie ma poważnej hali sportowej. Życzę sobie tego i ja, i państwu, żebyśmy wrócili do tych wielkich czasów areny, która pękała szwach, gdy był finał Pucharu Ronchetti, Olimpia Poznań, stare dobre czasy, pamiętamy to trzecie miejsce, czy też Lecha Poznań. My w tej chwili oprócz tego, że zdaję sobie sprawę z wagi tej infrastruktury, musimy i też chcę na ten temat i rozmawiam z władzami Poznania, abyśmy budowali silne marki, silne zespoły drużynowe, które w przyszłości mogłyby tą arenę zapełnić.
Spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się na sportowych arenach Wielkopolski i nie tylko. W sali Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego przy Drodze Dębińskiej dobiega końca spotkanie Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. Na 8 minut przed końcem spotkania Enea Piłka Ręczna Poznań gromi Pogoń Szczecin 32-15. Chyba nie dojechały ze Szczecina szczypiornistki Pogoni na to spotkanie. Po 10 biegach w Lesznie po 11, tak. Fogołnia Leszno prowadzi z Polonią Bydgoszcz 38-28. Można powiedzieć, że Unia Leszno właściwie już jest w pierwszej ekstralidze.
Zakończył się 12 wyścig 40-32.
A pamiętamy, że w pierwszym meczu był remis 45-45, więc właściwie powoli możemy tego szampana z lodówki Przystrzeleckiego wyciągać i gratulować Unii Leszno powrotu do żużlowej ekstraligi. No to skoro motocykle, to także Tor Poznań, tam nie na żużlu, ale na asfalcie się ścigano. Ostatnia runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski. Posłuchajmy relacji.
Czwarta finałowa runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski na torze Poznań. Nie wiem, czy tak jest rytuał. Lekka drzemka, około 20 minut do startu Mateusza Molika. Tak to wygląda. Lubisz się skoncentrować, bo przebudziłeś się przed momentem drzemeczki.
Tak, przebudziłem się. No takie 10 minut takiego faktycznie relaksu tylko dla siebie z muzyczką w uszach. Naprawdę daje się tak skupić mocniej i naprawdę skoncentrować się tylko na tym, na celu, który trzeba wykonać. I tak, no zazwyczaj tak nie robię, ale teraz się mniej wyspałem dlatego.
Ale ten sezon postawiłeś sobie nieprawdopodobnie ambitne cele. Startujesz w dwóch klasach i w obu możesz sięgnąć je po mistrzowskie biało-czerwone szarfy.
Tak, w klasie Super Sport 600 już po trzeciej rundzie mamy mistrza, już w tej rundzie, tej czwartej już nie jadę na 600-kach. Oddaliśmy mój motocykl koledze z zespołu, Wiktorowi Majchrowskiemu, któremu jemu silnik wybuchł. no, nam nie był potrzebny, więc już jedzie na naszym. Teraz została tylko walka w tysiącach.
Spodziewałeś się, że tak ten sezon będzie przebiegał?
No nie spodziewaliśmy się na pewno takiego rookie sezonu, że tak mogę nazwać, w tysiącach. Idziemy po mistrza w pierwszym sezonie, jest to naprawdę według mnie w dobrym miejscu jesteśmy, po prostu mamy dobre tempo. Jestem trochę zszokowany, że tu jestem, ale cieszę się niezmiernie i jak zawsze ciśniemy do przodu.
No właśnie, ciśniemy do przodu i to nie tylko na tory krajowe, ale zagraniczne, bo też chyba apetyt rośnie po tych różnych występach.
Tak, no rośnie, da za tydzień we Francji, też damy z siebie wszystko.
Mateusz Mory, Tomasz Szymurawski, Wojtek Gruber, Marcin Kinawski, to 100 tysiąc.
Ostatnia runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski na torze Poznań. Dyrektor zawodów pan Piotr Podemski. Panie dyrektorze, dużo jeszcze tutaj osób zjechało, bo w niektórych klasach już właściwie sytuacja, jeśli chodzi o główne mistrzowskie szarfy, nieco wyjaśniona. Na przykład w superbajkach, czy jeśli chodzi o 600 z Mateuszem Molikiem.
Tak, mamy ponad 60 zawodników, prawie 70. Kilku zawodników w portach nam nie dojechało. Liczyliśmy, ten puchar jednak trochę bardziej się rozwinie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie na pewno lepiej. Tutaj możemy już wszystkiego najlepszego na mistrzostwa Polski Mateuszowi Molikowi w klasie Super Sport Heinhead, jak i Milanowi Pawelkowi w superbajkach, bo już te tytuły praktycznie można powiedzieć są rozdane.
Warunki do ścigania takie optymalne, chociaż tak patrzymy trochę w niebo, tu jeszcze deszczek jakiś może spać, czy raczej nie macie prognoz z lotniska i swoich torowych, że będzie wszystko ok? Na razie mogą jechać na takich oponach przeznaczonych do suchej nawierzchni.
Kałkach jedziemy na chliku, temperatura asfaltu jest taka dochwiająca. Wczoraj w treningach kwalifikacyjnych Milan Pawelek robił 1:30, choć świadczy o tym, że te opony dobrze kleiły.
W tej mistrzowskiej klasie Superbike na razie na spokojnym, zdecydowanym prowadzeniu Milan Pawelec. Milan, no właściwie chyba zmierzasz po tę biało-czerwoną szarfę dla mistrza Polski, tak można powiedzieć?
Tak można to ująć. Na razie wszystkie starty i wszystkie wyścigi, które były w mistrzostwach Polski, zwyciężyłem, także dobiegamy do ostatniej rundy. Ostatni weekend wyścigowy Mistrzostw Polski 2025. Mi się wydaje, że nie będzie tutaj dużo przeszkód na drodze, także dojedziemy do mety i mam nadzieję, że zdobędziemy Mistrza Polski.
Takie były założenia, tak sobie coś tam zakładałeś, dobierając sprzęt. Jak to wygląda także czasowo tutaj na przykład porównując się z tymi okrążeniami na torze Poznań? Jest lepiej w tym sezonie niż w poprzednich?
Na pewno wróciłem znowu do tych większych pojemności. Teraz jeżdżę na Hondzie 1000. Także ustanowiłem w tym roku nowy rekord toru w Poznaniu, także jestem sam z siebie zadowolony.
Pamiętasz te cyferki?
Minuta 30, 556, ale nie chcę skłamać, ale na pewno 30,500, także to naprawdę szybki czas. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się pobić, także w rok cały czas nasze umiejętności wzrastają, coraz szybciej jeździmy, coraz szybciej nabieramy tego doświadczenia, uczymy się tych motocykli, także wszystko idzie pomału do przodu z każdym rokiem.
To nie jest tak, że ścigacie się tylko na krajowych torach, no bo tacy młodzi, utalentowani zawodnicy jak ty pojawiacie się także podczas startów zagranicznych.
Tak, ja się ścigam również w Mistrzostwach Europy Moto2. Ostatni wyścig odbyłem w Aragonie, udało mi się zwyciężyć. Także bardzo zadowolony, bardzo pewny siebie też przyjeżdżam tutaj na te zawody do Mistrzostw Polski, co mogę się tylko cieszyć i pracować ciężej, żeby dojść na samą górę do Mistrzostw Świata. I cel swój i marzenie, mogę tak powiedzieć, żeby być mistrzem świata, także dążę do tego jak najbardziej, staram się, cała rodzina się stara, wszyscy tutaj wokół mnie, którzy mi pomagają, starają się i pchają do tego, żeby w tych mistrzostwach świata się znalazł i spełnił swoje marzenie.
To jeszcze powiedzmy tym, którzy może mniej obserwują wyścigi motocyklowe, ile masz lat?
Lat mam 18.
A startujesz w wyścigach już oficjalnych od ilu lat?
Od 13 roku życia.
I od razu to były motocykle, czy gdzieś tam były jakieś prawki, nie wiem, kartingowe na przykład?
Nie, od razu motocykle, ale samą jazdę na motocyklu to zacząłem w wieku 10 lat. Tak po podwórku to się uczyłem, a w wyścigach od 13-14. Tak.
W sportowym rytmie.
pan Paweł Pęcak, szef Głównej Komisji Sportu Kartingowego w Polskim Związku Motorowym. Powoli ten sezon się kończy. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o polskich kartingowców, ten sezon 2025 dobry czy bardzo dobry?
Uważam, że był bardzo dobry. A to z dwóch powodów. Przede wszystkim wprowadziliśmy kilka nowych rzeczy, które zafunkcjonowały, rzeczywiście okazały się ciekawą ofertą dla naszych zawodników. Nowa kategoria międzynarodowa OK Senior cieszyła się ogromnym powodzeniem, stała się po prostu królewską na dzień dobry. W ten sposób podczas trzech rund kartingowych Mistrzostw Polski rzeczywiście i rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, jak też to, co będzie działo się za chwilę, czyli finał światowy, szczególnie dla tych najlepszych spośród tych zawodników, może być ogromnym przeżyciem. Poza tym zwiększyliśmy wolumen zawodników, to jest ważne. Liczba licencji przekroczyła w tej chwili 300 kilkadziesiąt, o ile dobrze pamiętam, więc idziemy w dobrym kierunku. I mamy bardzo liczne kategorie, te najmłodsze, a to jest prognostyk na kolejne lata, bo wiadomo, że oni z tego miniaka, najmniejszych ram, przeniosą się, przesiądą się do dużych ram i będą zasilać nam kategorie seniorskie. Kilka nowych projektów, kilka spraw, które trochę ubogacą ten karting. No nie można powiedzieć, że to był zły sezon. Ten polski kończymy, natomiast zaczynamy sesję zagraniczną.
Sesja zagraniczna przed nami, ale jeżeli chodzi o te dokonania tutaj na krajowym podwórku, to do tej pory ta nitka kartingowa toru Poznań, Bydgoszcz, Słomczyn, a powstał także kolejny obieg na tak zwanej ścianie wschodniej, co też pana jako szefa całego polskiego kartingu musi radować. Gdzie to jest?
Tak, powód do radości. Biłgoraj, powiat biłgorajski, doskonały projekt. Taki cukiereczek powstał tam po wielu latach niebytu. Nakładem kilkudziesięciu milionów złotych zbudowano obiekt multisportowy z taką inklinacją oczywiście kartingowym. Historia kartingu na tym terenie to kolejne kilkadziesiąt lat. Natomiast dzisiaj to będzie jeden z wiodących ośrodków z homologacją międzynarodową EPIA. W doskonałym antuażu, że tak powiem, techniki, nowa nawierzchnia, bo świeży tor, na pewno będzie cieszyć się powodzeniem. W dzisiejszych czasach borykamy się bardziej z tą wizją utraty obiektów sportowych, więc powstanie kolejnego jest radością absolutną. Wykorzystamy, wyciśniemy jak cytrynę.
Też krótko dopytam o nowinki, bo zapowiadając sezon 2026 usłyszałem, że mówił pan także o nowej kategorii i tutaj zabrzmiało to, co jest tam ostatnio lekki cudzysłów, ale powiem to słowo modne, czyli elektryka i także kartingi elektryczne, to prawda?
Tak, jako federacja jesteśmy zobligowani do tego, żeby w ten nurt wejść. Ja wiem, że to są pewne opory oczywiście tego standardowego kartingu. To trochę jak w sporcie żużlowym. Są już motocykle z silnikiem o napędzie elektrycznym, ale nikt nie wyobraża sobie tego na poważnie. Natomiast w sportach naszych, w kartingowym, w single-seaterach i tak dalej, będąc doświadczonym już sportem, chociażby we formule, ten karting elektryczny musi, z napędem elektrycznym musi trafić do nas, bo takie jest wyzwanie. Także w przyszłym roku pojedziemy po raz pierwszy kategorię E20 z napędem elektrycznym. Wymaga zaangażowania sporego siły i środków, ale to będzie początek tej zmiany. Ona może będzie trwała dekadę, może nie stanie się to bardzo szybko, ale jesteśmy zobligowani do tego. Musimy po prostu mieć jakiś sposób na to, co stanie się w przyszłości, ponieważ co będziemy się tu bujać? Jeździmy na silnikach wysokoemisyjnych, dwusuwowych. W związku z tym wiecznie to nie będzie trwać. W przyszłym roku kartingowe Mistrzostwa Polski, te wszystkie trzy lub cztery rundy, to ta seria, jeżeli oczywiście zdołamy zabezpieczyć niezbędny kapitał. Stanie się to też na fajnych zasadach, będą to losowane silniki z absolutnie minimalnym, czy podwozia z silnikami, z absolutnie minimalnym nakładem ze strony zawodnika, także to takie dwa w jednym. Tanio, no i nowocześnie.
Pozostajemy w klimacie sportów motorowych, bo mamy znakomitą informację z Leszna.
Jeszcze trwa spotkanie FOGO Unii Leszno z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, rewanżowy mecz finałowy drugiej Ekstraligi, ale już możemy pogratulować leszczyńskim bykom awansu powrotu, tak to trzeba naprawdę nazwać, do żużlowej pierwszej Ekstraligi, bowiem wynik przed biegami nowinowanymi to 44-34 dla leszczyńskiej Unii, zatem już Unia Leszno przed tymi dwoma biegami zapewniła sobie awans, powrót do żużlowej elity w naszym kraju.
na zegarze. 28 minut po godzinie 19. Za niespełna 2 minuty mini magazyn piłka. Ten sygnał zwiastuje przegląd wydarzeń piłkarskich nie tylko w naszym regionie, ale od naszego regionu rozpoczynamy, bo rozpoczynamy od tej grupy drugiej piłkarskiej trzeciej ligi, gdzie mamy dużo wielkopolskich drużyn. No to po kolei rezerwy poznańskiego Lecha zremisowały w wyjazdowym spotkaniu w Stargardzie z Błękitnymi 3-3. Derby Wielkopolski w Czarnkowie. Wiktoria Września pokonała Notocie po trafieniu Kamila Kaniora w 27 minuty 1-0. Dzisiaj zacięte spotkanie, ale ciężkie na wyjeździe w Szczecinie z rezerwami Pogoni. Unia Swarzędz lepsza od drugiej drużyny Portowców, zwyciężające 3-2, a więc brawa dla podopiecznych Hermesa. Inne derby Wielkopolski mieliśmy za to w środzie Wielkopolskiej. Polonia podejmowała Beniaminka trzeciej ligi Lipno-Stęszew i poloniści wygrali ten mecz 2-0. W innych spotkaniach Zawisza Bydgoszczy, lider tabeli, wygrał z inną wielkopolską ekipą Pogonią Nowe Skalmierzyce 3-0. I jeszcze pozostałe rezultaty. Flota Świnoujście, Kluczewia, Stargard 2-1. Tuchowia, Tuchowo, Kartuzja, Kartuzy 1-4. Wybrzeże Rywalskie także 1-4 przegrało z weekendem Luzino. No i to jest komplet wyników ósmej kolejki trzeciej ligi piłkarskiej.
W czwartej lidze piłkarskiej również ósma kolejka spotkań. Drużyny prowadzące zanotowały zwycięstwa. Lider Polonia Chodzież pokonał w Śremie Wartę 2-1. Zajmująca drugie miejsce Kotwica Kurnik wygrała u siebie z Kanią Gostyń także 2-1. Będący na trzecim miejscu Mieszko Gniezno 1-0 wygrał z Polonią Golina. A na czwartym miejscu w tabeli jest Piast Kobylnica. Piast gościł u siebie Wiarę Lecha. Posłuchajmy.
Mecze w Kobylnicy Piasta kontra drużyna Wiary Lecha Poznań. Spokojne, zasłużone zwycięstwo drużyny gospodarzy pod wodzą trenera Tomasza Bekasa. Gol ten do szatni w ostatniej akcji pierwszej połowy, no chyba trochę oddechu wam dał. Trochę szczęścia też jest w futbolu potrzebne.
No tak, to gdzieś tam zawsze w tym futbolu niby wychodzi na zero, bo dwa mecze, które przegraliśmy u siebie, czyli z Huraganem i z Polonią Chodzież, to właśnie tego przysłowiowego piłkarskiego farta nam zabrakło, czyli w doliczonym czasie gry straciliśmy bramki, które nas kosztowały zdobycze punktowe. No na pewno gdzieś kontrolowaliśmy zdecydowanie to spotkanie i wykreowaliśmy sobie trochę więcej sytuacji do zdobycia bramki, ale bardzo dobra postawa bramkarza, gości. Chyba tylko jemu zawdzięczałem, że troszeczkę wyżej nie było. Cieszymy się, bo też jest pierwsza kolejka, jeżeli chodzi o nasz zespół, w którym zachowujemy czyste konto i to też jest na pewno jakiś pozytyw.
I zaczyna się chyba taka pewna seria, której wam troszkę brakowało. Mówił pan o tych pechowo przegranych albo remisowanych spotkaniach, no a teraz już kroczyliście chyba na zwycięską ścieżkę. Jest coraz lepiej.
Jak to w piłce bywa, ona jest bardzo przewrotna i o zgrozo w pierwszych trzech kolejkach komplet punktów, gdzie nasza gra nie wyglądała chociażby tak jak dzisiaj, a w trzech kolejnych meczach, gdzie gramy bardzo dobrze, wykreowaliśmy sobie mnóstwo sytuacji do zdobycia, ale my jesteśmy takim zespołem, który bardzo mocno promuje bramkarzy, jeżeli chodzi o przeciwnika, i w tych meczach trzech nie zdobyliśmy żadnego oczka. Fajnie, że w zeszłym tygodniu udało się wrócić na zwycięską ścieżkę i wygraliśmy ciężki mecz w Wągrowcu. Dzisiaj też fajnie dopisujemy 3 punkty, mamy ich 15 i to na pewno cieszy, ale no, to chwila od poniedziałku, trzeba się wziąć do roboty i kolejna misja do wykonania.
Bo jest jakiś cel, patrząc na tę fazę sezonu, na wasz dorobek nowy?
Nie, no my nigdy nie machaliśmy tak mocno szabelką, bo wiemy, że w tej lidze są inni pretendenci do awansu, czyli zespoły z Kurnika, z Gniezna, Polonia Chodzież na pewno zaskakuje, nie skreślałbym też Polonii Golina, do której notabene jedziemy za tydzień, ale ja znam wartość swoich zawodników i wiem, że tak stworzyliśmy ten zespół, że jest to naprawdę kilku ciekawych piłkarzy, aby ich nie opuszczało zdrowie, bo gdzieś dopadł nas pech we wtorkowym treningu, najlepszy strzelec, czyli Szymon Ślosarz doznał poważnego urazu i pewnie jeszcze tygodniu nie będziemy mieli. No taka jest piłka, nieszczęście jednego, to szansa dla następnego.
Była trenerska zmiana w drużynie DWL-ki, ale jest też porażka w Kobylnicy z ekipą Piasta 0-2. No i wydaje się przynajmniej z perspektywy trybun, że porażka zasłużona i nie może być zadowolony prezes drużyny Wiary Lecha Poznań, pan Paweł Pietrzeński.
No Piast pokazał gdzieś tam piłkarską wyższość nad nami, szczególnie w drugiej części spotkania, gdzie za dużo nie mieliśmy do powiedzenia. Generalnie staliśmy takie mało fajne bramki, bo pierwsza wpadła w ostatniej sekundzie pierwszej połowy po naszym błędzie z rzutu rożnego. Nie zasłużyliśmy na pewno na tą bramkę, bo w pierwszej połowie ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej i powinniśmy zejść z remisem 0-0 na przerwę. W drugiej połowie Piast przypieczętował zwycięstwo po gdzieś tam, nie widziałem dokładnie sytuacji, chyba wątpliwym rzucie karnym, także taka, można powiedzieć, bolesna porażka, ale mimo wszystko zasłużona, bo Piast był lepszym zespołem.
Dokonujecie roszady, przychodzi szkoleniowiec, który jest na pewno świetnym motywatorem, ma kapitalną piłkarskie CV, myślę o Jarosławie Araszkiewiczu. Czemuś to służy? Chodzi o takie odświeżenie także mentalne tej drużyny?
Tak, Łukasz pracował u nas 5 lat, wykonał bardzo dużą, bardzo dobrą robotę. Można powiedzieć, będzie zaliczał się na pewno do ikon naszego klubu, bo poprowadził nas do wielu sukcesów, ale ta przygoda zakończyła się właśnie w zeszłym tygodniu. Chcieliśmy dać nadzieję tej drużynie na pewno wprowadzeniem do szatni nowego trenera. Mam nadzieję, że to będzie dobra zmiana, że historia nas osądzi dobrze i zaczniemy w końcu łapać tą pasę zwycięską. No to pokaże po prostu czas i tyle. No ale już tak wiele razy mówiłem, w tym momencie trenera Kubiaka mogły dwie osoby zastąpić. Albo właśnie trener Raszkiewicz, który już u nas 10 lat, jest legendą klubu, 5-krotnym mistrzem Polski z Lechem Poznań, albo Łukasz Kubiak sprzed 5 lat.
No jest Jarosław Araszkiewicz, ale pierwszy mecz pod wodzą Jarosława Araszkiewicza. Wiara Lecha przegrała w Kobylnicy z Piastem 0-2. W pozostałych meczach, o których jeszcze nie mówiłem, Warta Międzychód rozgromiła Nielby Wągrowiec 5-1. Obra Gościan przegrała z Huraganem Pobiedziska 2-3. Górnik Konin przegrał z Polonią Leszno 2-4, a Korona Piaski przegrała z Ostrowią 0-1.
Teraz już piąta liga piłkarska. Grupie pierwszej Sparta Złotów pokonała Spartę Szamotuły 3-1. Kłosy Budzyń także 3-1. Zwyciężył KP Piła. Zamek Gołęcz zremisował z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-1. Korona Stróżewo przegrała ze Spartą Oborniki 2-4. Sokół Szamocin uległ Istrze Szydłowo 1-3. Wełna Skoki rozgromiła Lubuszanina Trzcianka 5-0. Tarnowia Tarnowa Podgórne przegrała z Płomieniem Przyprostenia 2-4. A Poznańska Trzynastka pokonała ekipę Kłosa Gołowo 1-0.
W grupie drugiej, piątej ligi prawdziwe strzelanie w Wilczynie, bowiem tamtejsze Wilki wygrały ze Zjednoczonymi Trzemeszno 7-0. Ponadto zwycięstwa drużyn ze Swarzędza. Meblosz wygrał z Pompą Team Jarosławiec 4-3, a Lider wygrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-1. Ponadto rezerwy Warty Poznań zremisowały ze Stelną Luboń 0-0. Olimpia Koło pokonała LKS Ślesin 4-0. Polanin Strzałkowo przegrał z UKS-em Śrem 1-5. Awia Kamionki pokonała SKP Słupca 5-2. A Lechia Kostrzyn zremisowała z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska 1-1.
Szósta kolejka meczów w grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi. Oto rezultaty. Korona Wilkowice przegrała z LZS-em Cielcza 0-3. Piast Czekanów uległ Rawi Rawiczy 1-2. Druga drużyna Pogoni Nowe Skalmierzyce zremisowała z LKS-em Jankowy 0-0. Polonia Marcinki i Kętno wygrała z Dąbroczanką Pępowo 4-1. Orzeł Kawęczyn wygrał z Polonią drugą Leszno Dąb Zaborowo 6-2. Krobianka Krobia 2-6 przegrała z drużyną KKS-u Kalisz. Astra Krotoszyn pokonała Zawisza Łęka Opatowska 3-0, a Centra Ostrów Wielkopolski wygrała z Jarotłem Jarocin 1-0.
Blok dotyczący futbolu kobiecego rozpoczniemy od rozmowy o ligowym futbolu kobiecym.
Emocje także na ligowych stadionach kobiecej piłki nożnej. Dzisiaj naszą rozmówczynią koordynatorka kobiecej piłki nożnej w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, pani Jagoda Weiss. Zacznijmy od tej najgórniejszej półki. Tam Beniaminek to Lech UAM Poznań, drużyna, która sobie na razie radzi bardzo dobrze. Rozmawiamy oczywiście, gdy państwo już będą za chwilę znać wynik spotkania z liderkami tabeli czarnymi Sosnowiec, ale ten początek w wykonaniu zawodniczek Alicji Zając znakomity.
Dokładnie tak. Na pewno, że tak powiem, przychylny był dla nich terminarz, ale myślę, że to dobrze na początek dostać się takich rywali, którzy gdzieś tam są w zasięgu i przede wszystkim wykorzystać te szanse, bo inaczej byśmy rozmawiali dzisiaj, gdyby te pierwsze mecze poszłyby im dużo gorzej, a tak na pewno mogą się cieszyć, nabrały pewnie pewności siebie, przez te 3 kolejki zobaczyły, z czym ta Ekstraliga też się je i że nie jest taka straszna, jak ją wszyscy opisują. I myślę, że ten młody zespół naprawdę stać na jeszcze sporo niespodzianek. No, ale ten mecz z liderem, myślę, że czarne to dzisiaj naprawdę solidna marka, aczkolwiek ta przerwa to też zawsze różnie wpływa na zespół.
Przekonamy się, zapytam o jeszcze jedną ważną rzecz, bo Lechitki zaczęły budować taką społeczność, bo wiadomo, ze względów licencyjnych muszą rozgrywać swoje spotkania przed kibicami na stadionie w gminie Komorniki, a dokładnie w Plewiskach. Coraz więcej fanów.
No ja myślę, że to jest idealne miejsce, żeby rozwinąć tą, że tak powiem, tak jak pan powiedział, społeczność, żeby zobaczyć, że ta piłka jest fajna i przynajmniej nie ma tych pustych miejsc, a ta atmosfera na tym stadionie na pewno przyciąga. Myślę, że to jest akurat dla nich dobre miejsce, fajna płyta i tak naprawdę też blisko Poznania, więc myślę, że kibiców z każdym meczem będzie coraz więcej i będzie trzeba poszukać jednak większego boiska.
To także pani zdaniem efekt Euro 2025, na którym grała polska reprezentacja, że no coraz częściej kibice, którzy do tej pory może rzadziej zaglądali do tych ligowych tabelek, starali się śledzić także kobiecą piłkę, a teraz chcą to robić?
Ja myślę, że tak. Może tak w liczbach czy w jakichś takich danych może tego tak nie będzie widać, ale ja sama wiele razy spotykałam w ostatnim czasie ludzi, którzy w ogóle piłki nie oglądają, nawet tej męskiej, a włączali tą kobiecą, bo gdzieś tam przypadkowo i zostawali, że tak powiem, przy tym ekranie i mówią, że wzbudziło w nich to dużo emocji. Szczególnie mówią to kobiety, które mówią, że nie wiedziały, że kobiety mają takiego zadziora i że tak fajnie to wygląda. I myślę, że to tylko będzie wzrastało. Za rok mamy u nas Mistrzostwa Świata U20 i myślę, że to naprawdę będzie kolejny krok. A według mnie w tej piłce kobiecej najtrudniej w naszym kraju przekonać to społeczeństwo i takimi wydarzeniami, takimi meczami, pokazywaniem, że to jest po prostu sport jak każdy inny. Jest tylko droga do sukcesu. Ja wiem, że często się rozdziela piłkę męską, piłkę kobiecą, ale to wynika z tego, gdzie był start jednej i drugiej. I dlatego gdzieś tam nie ma tej równowagi, jak nie wiem, w siatkówce, koszykówce, tak często tej różnicy płci się nie podkreśla.
To teraz przeskakujemy do piłkarskiej pierwszej ligi pań, bo tutaj w odróżnieniu od tej męskiej mamy mocną reprezentację z naszego regionu, z Wielkopolski. Ten początek sezonu drużyny, która ma najwięcej tytułów, czyli Medyka Konin, może nie najlepszy, dużo lepiej, jeśli chodzi o Polonię Środa Wielkopolska i LZS Oborzyska, ale to nie są takie stricte czołowe lokaty, nie jest im łatwo w tej pierwszej lidze.
No ja myślę, że nie. Ja myślę, że ta pierwsza liga wbrew pozorom jest bardzo, bardzo mocną ligą i ta różnica między drugą a pierwszą jest większym przeskokiem niż pierwsza ekstraliga. Takie są moje odczucia. I na pewno jest trudno, szczególnie, że Legia jest potężnie silna w tym sezonie i to będzie moim zdaniem zaskoczenie, jak gdziekolwiek zgubią punkty. Mnie zaskoczył słaby początek mimo wszystko Polonii. Liczyłam na więcej przy ich transferach, ale no wiadomo, jak to jest przy dużej ilości transferów, zmian. Tam też pojawiła się szkoła sportowa, więc dużo młodych dziewczyn przyszło do klubu. To musi po prostu trochę czasu upłynąć, zanim to ta maszyna ruszy tak, jak powinna. A Medyk Konin, no myślę, że wiosnę będzie miał na pewno dużo lepszą, bo tam też pojawiło się dużo dziewczyn z zagranicy, bariera językowa, kultura inna, więc no potrzeba tam czasu też na pewno.
No, słyszeliśmy o meczu Lecha UM Poznań z Czarnymi Sosnowiec. Lechitki, przypomnę, w trzech meczach zgromadziły w tym sezonie 7 punktów, jak na Beniaminka, to jest dobry dorobek. No, ale niestety w ostatniej chwili odwołano dzisiejsze spotkanie w Sosnowcu, ponieważ z powodu ulewy boisko nie nadawało się do gry i nie wyznaczono jeszcze terminu. Zatem nie odbył się mecz Czarnych Sosnowiec z Lechem UM Poznań. Podobnież nie odbył się mecz GKS-u Katowice z Pogonią Tczew. Natomiast w zakończonych spotkaniach Superligi piłki nożnej kobiet Pogoń Szczecin zremisowała z Uniwersytetem Jagiellońskim z Krakowa 0-0, Górnik Łęczna pokonał Stomilanki Olsztyn 4-0, a Śląsk Wrocław przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1.
Teraz o pierwszej lidze kobiecej piłki nożnej. Słyszeliśmy, że Medyk Konin zdaniem naszej ekspertki może lepiej sobie radzić w rundzie wiosennej, ale już dzisiaj było efektowne zwycięstwo z drugą drużyną Czarnych Sosnowiec u siebie. Medyk wygrał 6-0. W innych meczach piątej kolejki, Wrocławia pokonała KKP Bydgoszcz 4-1. Legionistki i Warszawa zwyciężyły Unię Lublin 1-0. Sportowa Czwórka Radom pokonała KKP Warszawa 2-0. Ślęza Wrocław wygrała z Trójką, Staszkówka Jelna 2-1. A nas w tej kolejce najbardziej interesowały derby Wielkopolski. Polonia Środa Wielkopolska, drużyna ze sporymi aspiracjami i także mający spore ambicje zespół LZS-u Stare Obozrzyska spotkały się na nowym stadionie średnim. Polonistki wygrały ten mecz 4-1 i zwycięski obóz odwiedził nasz redakcyjny praktykant Aleksander Kluczyński.
Trener Adrian Cioch po zwycięstwie 4-1 nad zespołem Starych Obożysk. Chyba może być pan zadowolony z postawy swojego zespołu.
Zdecydowanie dzisiaj zagraliśmy na pewno lepszy mecz niż poprzedni domowy. Jestem zadowolony z intensywności, z dynamiki, z pressingu, z wykonywanych zadań taktycznych, które sobie nałożyliśmy.
Od początku było widać, że ta presja była wywierana cały czas, także te bramki też nie z niczego zaczęły padać.
Taki mamy styl gry i tak chciałbym, żebyśmy grali w każdym meczu. Wiadomo, że nie zawsze będzie się dało, bo to wszystko zależy też od przeciwnika. Natomiast u siebie chcieliśmy zawsze pokazać, że jesteśmy tą drużyną, która chciałaby dominować i jakby narzucić swój styl przeciwnikom.
Strzelczyni pierwszej bramki, Dominika Chyża. Dobry mecz. Co prawda ta jedna bramka padła niepotrzebnie, ale mimo wszystko można być zadowolonym chyba z postawy zespołu.
Tak, dziękuję bardzo. Jesteśmy zadowolone, że poprawiłyśmy grę w obronie. Ja się cieszę, że jako zawodnik, który gra w obronie, może też pomóc w strzeleniu bramki kolejnej za to. Z tego się bardzo cieszę. No i poprawiłyśmy wiele aspektów w grze, w pressingu, w obronie i to daje 3 punkty nam dzisiaj.
I to w efektowny sposób, bo te 4 bramki to też z niczego i mogło być ich dużo więcej dzisiaj, bo tych sytuacji było naprawdę sporo.
Tak, sytuacji było sporo. Gdzieś tam słupek, więc mogło być lepiej, ale cieszymy się z wyniku, czyli jakim jest 4-1.
4-1, piłkarki Polonii Środa wygrały z LZS-em Stare Obożyska. Jeszcze jestem winien jeden rezultat Superligi. UKS SMS Łódź zremisował z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk 2-2. A teraz futbol halowy, czyli futsal. Fogo Futsal Ekstraklasa, dwa wielkopolskie zespoły. Do tej pory komplet zwycięstw miała ekipa z Leszna, ale Futsal Leszno przegrał wyjazdowe spotkanie z futsalem Kamienica Królewska 3-4. Gole dla leszczyńskiej drużyny zdobyli Adrian Skrzypek, Arkadiusz Szybczyński i Facundo Setti. Natomiast dwie porażki mieli na koncie futsaliści z Pniew, ale dzisiaj Red Dragons Pniewy wygrały z Ruchem Chorzów 4-3. Po dwa gole zdobyli dla pniewskiej drużyny Wiktor Delgado i Aleksander Kozak i warto dodać, że ten drugi gol Aleksandra Kozaka zdobyty w 40. ostatniej minucie na zwycięstwo. Jak to się mówi, Red Dragons Pniewy, Ruch Chorzów 4-3. W pozostałych meczach Widzew Łódź przegrał z Konstraktem Lubawa 0-6. AZS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic wygrał z Legią Warszawa 5-1. Rekord Bielsko-Biała zremisował z Futsalem Świecie 4-4. A Eurobus Przemyśl wygrał z BSF-em Bochnia 7-0. Na koniec magazynu Wielkopolskie Gole jeszcze o nietypowym turnieju, o turnieju integracyjnym.
Zbigniew Kozioł, organizator turnieju. Działam w ramach, jestem w stowarzyszeniu Larsz Arka.
Co się kryje pod tym słowem integracyjne Mistrzostwa Polski?
Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem. No integracyjne będziemy też jakby na boisku, opiekunowie będą wspierać zawodników i będzie pokazana też współpraca opiekuna z osobą z niepełnosprawnością. Jak takie mecze wyglądają? Znaczy są bardzo żywiołowe. Zawodnicy grają na serio, tam nie ma na żarty, tam niektórzy zawodnicy mają jakby nadmiar energii i trzeba takiego zawodnika jakby delikatnie przehamować, tak? Ale dla nich to jest walka.
Są liczone gole?
Goli nie liczymy. 12 zespołów, 12 pierwszych miejsc. Nie chcemy nagradzać osób, które jakby tą sprawność mają większą, nie? Bo to by było bez sensu. Te same medale, 12 tych samych pucharów.
Hala szkoły numer 1 w Poznaniu przy ulicy Hezjoda 15 to jest arena integracyjnych mistrzostw Polski w piłce nożnej. Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Maciej Chłodnicki.
To już drugi rok z rzędu taka impreza odbywa się na Hezjoda w Poznaniu przy szkole podstawowej numer 1. Świetna impreza. Osoby z niepełnosprawnościami grają w piłkę z osobami w pełni zdrowymi. Jest jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Wielkopolski Związek wspiera ją od początku, czyli od, w sumie od 2 lat. Cieszymy się, że te dzieci mają gdzie się bawić i rozwijać.
Tu były też pewne wymogi regulaminowe. Skoro o tej integracji mówimy, to drużyny musiały składać się z osób i pełnosprawnych, i z osób z niepełnosprawnościami.
Mogą być mieszane też drużyny oczywiście, ale nie mniej niż 3 osoby muszą być z niepełnosprawnościami. Chodzi przede wszystkim o integrację, zabawę i o zdrową rywalizację. Rok temu było kilka drużyn, teraz jest kilkanaście z całej Polski.
W Polsce dużo jest takich jakby zespołów.
Skąd mamy na przykład gości?
Dwa zespoły z Warszawy, dwa zespoły z Zielonej Góry, z Opola, z Bydgoszczy. Bawimy się, ważne jest bezpieczeństwo, ważne jest zabawa. Co jest jeszcze też ważne, w zeszłym roku zawodnicy, którzy jakby kończyli ten turniej, i opiekunowie właściwie schodzili ze łzami w oczach, tak, że taka impreza może się odbyć i że jest zainteresowanie, że ktoś nimi się zainteresował. I jakby to mnie zmotywowało do tego, żeby dalej to pociągnąć. A w związku z tym, że przyjeżdża 5 województw, to będą mistrzostwa Polski.
W ogóle, jeśli chodzi o działalność piłkarskich, futbolowych związków w naszym kraju, ta sprawa łączenia piłki nożnej z osobami niepełnosprawnymi ma już dłuższy wymiar. Pamiętam chociażby specjalne akcje podczas ligowych meczów związane z olimpiadami specjalnymi.
Tak, oczywiście. No, dzieci i dorośli niepełnosprawni wyprowadzają piłkarzy. Cała społeczność piłkarska wspiera takie inicjatywy i to jest jedna z wielu. Jedna z wielu, ale w tym wypadku w Wielkopolsce i my jako Wielkopolski Związek w 100% ją...
Za 7 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Sporo atrakcji także w najbliższym tygodniu. We wtorek o 19.15 kolejne wydanie audycji Sportowa Arena o pierwszoligowej męskiej ekipie koszykarzy Enea Basket Poznań. Będzie prezes Przemysław Szurek, będzie trener Marcin Kloziński, będzie nowy kapitan.
Michał Samsonowicz. Stary zawodnik, ale nowy kapitan poznańskiej drużyny.
To 19.15
we wtorek, tak?
Czwartek, 17.40, magazyn piłkarski Kolejosz, a jeśli chodzi o transmisję, to w najbliższą sobotę 20 września będziemy Państwu proponować od 17.30 bezpośrednią relację ze stadionu w Niecieczy. Tam Brukbet Termalika zagra z poznańskim Lechem. To wszystko przed nami. Póki co w kalendarzu niedziela, 14 dzień września, i wypada przypomnieć sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
A nawet podać najświeższe wyniki, bo zakończyło się spotkanie finałowe, rewanżowe drugiej Ekstraligi Żużlowej w Lesznie. Unia Leszno wygrała z Polonią Bydgoszcz 50-40. Unia wygrała rozgrywki drugiej Ekstraligi i awansowała do pierwszej Ekstraligi. Gratulacje dla całego obozu leszczyńskich Byków. Natomiast zakończyło się też spotkanie pierwszej kolejki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. Drużyna Enea Piłki Ręcznej Poznań wygrała z ekipą Pogoni Szczecin 35-18. Tutaj możemy też przypomnieć, że w Lidze Centralnej Mężczyzn grał dzisiaj Grunwald Poznań, który wygrał 29-28 z ekipą Miedzi Legnica. No coś dzisiaj jest w tym, że wielkopolskie zespoły wygrywają, bo w ekstraklasie futsalu Red Dragons Pniewy pokonały Ruch Chorzów 4-3. W piłkarskiej drugiej lidze drużyna Warty Poznań wygrała na wyjeździe z rezerwami Śląska Wrocław 1-0. Drugie z rzędu zwycięstwo Zielonych w rozgrywkach drugoligowych. Rozpoczęło się spotkanie w Kaliszu KKS-u z Podbeskidziem Bielsko-Biała o 19.30. Na razie wynik bezbramkowy. Piłkarska ekstraklasa dzisiaj 3 mecze. Motor Lublin, Brukbet Termalika Nieciecza, remis 1-1. Legia Warszawa, Radomiak, zwycięstwo Legii 4-1. I zakończyło się spotkanie w Łodzi. Widzew wygrał z Arką Gdynia 2-0. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Drugi dzień wydarzeniem na pewno finały sprintów na 100 metrów. Jamajczyk oblik Seville. 9,77 złoty medal wśród mężczyzn, wśród kobiet Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden. Świetny czas 10 sekund 61 setnych. Ewa Swoboda nie awansowała do finału, odpadła w półfinale. Do finału awansowała za to Anita Włodarczyk w rzucie młotem i Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów, a Natalia Bukowiecka awansowała do półfinału biegu na 400 metrów. I to są najważniejsze dzisiejsze wydarzenia. Szukałem jeszcze wyników wyścigu WLT Espania, czy Jonas Vingegaard w etapie przyjaźni przypieczętował zwycięstwo. Pewnie tak zostanie zaliczone, ale na razie dochodzą tylko informacje, że protestanci zablokowali ostatni etap przyjaźni. Meta została zablokowana, generalnie bałagan na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu WLT Espania.
A u nas wszystko poukładane. Za 3,5 minuty godzina 20. Pora kończyć dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu, dziękując za wspólnie spędzony czas, nasz realizator Łukasz Kurzawski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.